Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska. Moim gościem jest minister Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, a także radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Spotykamy się w Baszkowicach przy okazji targów rolnych Agropomerania, a także Święta Plonów, które w tym roku patronatem narodowym objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Dożynki to ważne dla rolników święto, ale sytuacja na polach w regionie chyba nie napawa optymizmem. Jak wygląda sytuacja zachodniopomorskich pól i rolników?
Sytuacja zachodniopomorskich pól nie odbiega w sposób istotny od reszty kraju. Wiadomo, że ten rok to problemy związane z suszą, podobnie jak było w roku ubiegłym, bo dwa lata wcześniej, co przypomniano w czasie mszy świętej, problemem była powódź. Także natura nas nie oszczędza. Te zjawiska pogodowe są w zasadzie systematycznie dręczą rolników. Rzadko kiedy mogą powiedzieć, że ten rok to był po prostu udany dla rolnictwa, bo zawsze coś się dzieje. To już w zasadzie stało się normą. Tym niemniej w zeszłym roku wszyscy o tym pamiętamy, że rząd polski wspomógł rolnictwo i takie same są zapowiedzi na rok bieżący, że wszędzie tam, gdzie rolnicy zgłaszali klęskę suszy, w tej chwili pracują komisje suszowe i rolnicy dostaną wsparcie od rządu.
A jak pani ocenia sytuację polskiej wsi w obliczu nieopłacalności produkcji i wymiany pokoleniowej?
Jest to tak bardzo ogólnie powiedziane, nieopłacalności produkcji. Ja znam wielu rolników, którzy bardzo dobrze sobie radzą i świetnie żyją na bardzo dobrym poziomie, a ich praca to jest właśnie praca rolnika. Wymiana pokoleń faktycznie ma miejsce i to wszyscy widzimy. Na szczęście również w rolnictwie pojawia się bardzo wiele młodych ludzi, ponieważ spotykając się w różnych miejscach z różnymi osobami, przy okazji różnych imprez rolniczych, które organizowane są przez Kancelarię Prezydenta, z ramienia pana prezydenta, to widzimy naprawdę cały szereg młodych ludzi, którzy są nagradzani za swoją pracę, którzy są szczęśliwi z tego tytułu, że pracują na wsi i to wcale nie wygląda tak ani tak czarno, ani tak źle.
Jakie wyzwania w takim razie stoją przed polską wsią?
Na pewno wyzwaniem dla polskiej wsi jest to, co robi do tej pory, czyli zabezpieczenie tego tak często ostatnio powtarzanego bezpieczeństwa żywnościowego, zapewnienie nam Polakom zdrowej żywności w dostatecznej ilości. Wiadomo, że rolnictwo w tej chwili dostarcza nam dużej ilości towarów eksportowych. To jest naprawdę bardzo prężna gałąź gospodarki. Natomiast potężne zadania stojące przed rządem są takie, żeby, i to jest robione, żeby życie na terenach wiejskich było podobnie jak na terenach miejskich, dawało ludziom możliwości realizacji zarówno zawodowej, jak i różnego rodzaju realizacji osobistych. Chodzi o to, żeby szanse ludzi, obojętnie w którym regionie Polski oni będą mieszkali, były podobne, żeby mogli funkcjonować w podobnych warunkach i żeby ludzie nie wybierali miasta dlatego, bo żyje się tam lepiej, łatwiej i jest większa dostępność do różnych towarów i usług. Tą dostępność powinniśmy również zapewnić dla terenów wiejskich.
Czy te 24 miliardy złotych, które są przeznaczone właśnie na obszary wiejskie, na wspomaganie działań na obszarach wiejskich, rozwiążą problemy? Mówimy tutaj o perspektywach rozwoju obszarów wiejskich.
Na pewno problemów nie rozwiążą, ponieważ problemy pojawiają się ciągle i są coraz to nowe. 24 miliardy to jest to, o czym mówiłam na konferencjach, to były pieniądze w ramach ponad 100 programów opracowywanych przez 13 ministerstw i skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich w tym roku jeszcze. W przyszłym roku to już jest 48 miliardów. Także tych środków, jak widać, nie brakuje i działania są cały czas prowadzone i będą prowadzone. Natomiast problemy były, są i też zawsze będą, ponieważ chociażby zmieniająca się przyroda, zmieniające się warunki, w których funkcjonujemy, dostarczają nam na bieżąco. Nie jesteśmy w stanie wszystkich przewidzieć.
Powiedzmy w takim razie, na co te pieniądze przede wszystkim mają być przeznaczone? Wiemy, że to było 100 programów, tak jak pani powiedziała, i 13 ministerstw, więc zakres na pewno szeroki, ale przynajmniej te najważniejsze.
Najważniejsze to były programy przeznaczone, były środki przeznaczone na infrastrukturę drogową, kolejową, bo tu możemy o tym mówić, że do tej pory dużym problemem mieszkańców obszarów wiejskich było wykluczenie transportowe. W tej chwili rząd wdraża również te programy, które dotyczą możliwości odtwarzania linii autobusowych, bo często jednak występował problem z dostępnością chociażby mieszkańców obszarów wiejskich do miejsc pracy położonych poza wsią i do również tych dóbr, które są zlokalizowane poza wsią, do służby zdrowia. Także to, ja myślę, że teraz to jest taki podstawowy kierunek, że usprawnimy funkcjonowanie kraju, poprawiając połączenia, wszelkiego rodzaju połączenia drogowe, kolejowe, bo to jest jak sprawnie funkcjonujący układ krwionośny.
Większość z tych zadań będą musiały i przejmują już powoli samorządy. Jak z pani perspektywy sobie poradzą z takimi wyzwaniami i czy będzie je stać na finansowanie tych rządowych propozycji?
Samorządy mają już u nas swoją wypracowaną tradycję. Radzą sobie bardzo dobrze. Większość samorządowców, których znam, to są ludzie pracowici, rzutcy, którzy mają pomysły na to, jak usprawniać funkcjonowanie mieszkańców na swoim terenie. I oczywiście, że sobie poradzą. Pamiętamy o tym, że pomimo, że samorządowcy zawsze narzekają na braki środków, bo faktycznie zawsze chciałoby się mieć ich więcej, to jednak rozwój gospodarczy naszego kraju powoduje to, że samorządy, które są również udziałowcami w podatku od PIT i od CIT, również mają z tego tytułu zwiększone dochody. Więc i większe możliwości realizowania różnego rodzaju inwestycji, gdzie muszą zabezpieczyć jedynie środki na wkład własny.
Wspomniałam na początku naszej rozmowy, że jest pani również radną Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i patrząc z tej perspektywy, jakie są najpilniejsze potrzeby Pomorza Zachodniego?
Najpilniejsze potrzeby Pomorza Zachodniego to również zaczęłabym jednak od kwestii transportowych. Mamy remontowaną S6, mamy remontowaną S3, marzy mi się S10, która w tej chwili robione są obwodnice poszczególnych miast, ale doskonale wszyscy mieszkańcy środkowej części województwa wiedzą, że bez udrożnienia S10 to nie będziemy sprawnie się poruszać w obrębie kraju, bo jednak doświadczam tego osobiście i systematycznie. Zachodniopomorskie jest najdalej położone od Warszawy. Najtrudniej się tutaj dojeżdża.
Oczywiście wszyscy z niecierpliwością czekamy na te drogi.
Oczywiście. W tej chwili trwa remont linii kolejowych. Też doświadczamy z tego tytułu niedogodności, ale nikt nie narzeka, bo wiemy, że te niedogodności są chwilowe, a będzie zmiana na lepsze. Na pewno olbrzymie znaczenie mają dla nas inwestycje związane z gazoportem, bo są bardzo rozwojowe. To są nie tylko miejsca pracy, to jest właśnie bezpieczeństwo energetyczne. Poza tym inwestycje, które są zapowiadane, związane z chociażby z pogłębianiem Odry i przywróceniem jej spławności. Poza tym olbrzymia inwestycja na terenie Polic i tam znowu zaangażowane środki zarówno rządowe, jak i inwestora zewnętrznego. Myślę, że w przeliczeniu na głowę mieszkańca, jeżeli chodzi o ilość inwestycji w województwie, to my bijemy inne województwa na głowę.
Przygląda się pani rozpoczętej już kampanii wyborczej?
Przyglądam się z dużym zainteresowaniem.
Zapytam więc tak, czy afera w Ministerstwie Sprawiedliwości, odwołana wcześniej wizyta Donalda Trumpa, a poprzednio jeszcze loty marszałka Kuchcińskiego, czy Prawo i Sprawiedliwość nie obawia się, że to wszystko może zaważyć na wyniku październikowych wyborów?
Ja sądzę, że Prawo i Sprawiedliwość z dużą pokorą przyjmuje wszystko to, co się dzieje i jeżeli pojawiają się jakiekolwiek problemy, to nie udaje, że takich problemów nie ma. Jeżeli chodzi o loty marszałka Kuchcińskiego, wszyscy doskonale wiemy, że była to taka praktyka, jaka była stosowana przez marszałków w latach poprzednich i tutaj w tym zakresie innych zachowań nie było. Natomiast ponieważ ludzie odebrali to negatywnie, konsekwencją było tego poddanie się marszałka do dymisji. I jeżeli jakiekolwiek błędy są popełniane przez poszczególne osoby, następują tutaj korekty, są podejmowane decyzje, które powodują eliminowanie tego typu problemów. Afera w Ministerstwie Sprawiedliwości. No ja bym powiedziała, że to był problem poszczególnych ludzi, sędziów konkretnie, którzy walczyli sobie we własnym gronie. Dużo mniej się mówiło o tym, że w momencie, kiedy były prowadzone nabory sędziów do nowych izb Sądu Najwyższego, to również była bardzo ostra kampania przeciwko nim prowadzona. Wtedy to nie było tak bardzo upubliczniane, a była prowadzona również na podobnych forach internetowych. To są takie rozgrywki zawodowe, wewnętrzne. Ja bym nie powiązywała tego z Ministerstwem Sprawiedliwości. Są osoby, których to dotyczyło, zostały już odsunięte.
Wspomniany przeze mnie Donald Trump odwołał swoją wizytę w Polsce. Miał, przypomnijmy, wziąć udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Robert Biedroń powiedział, że odwołana wizyta Donalda Trumpa stawia Prawo i Sprawiedliwość w bardzo trudnej sytuacji i jest dowodem na strategiczny błąd tego rządu, przedkładanie relacji polsko-amerykańskich nad wszelkie inne. Czy rzeczywiście, idąc za słowami wspomnianego Roberta Biedronia, polski rząd, stawiając na USA, ma złe relacje, na przykład z Unią Europejską?
Zaczęłabym od tego, że pan prezydent Donald Trump nie odwołał swojej wizyty, a jedynie ją przełożył, więc to jest pierwsze przekłamanie. Po drugie, Stany Zjednoczone były w tym dniu reprezentowane przez kolejną osobę, biorąc pod uwagę precedencje, jeżeli chodzi o jej ważność. Nie ma co się dziwić, że prezydent Trump w sytuacji nadchodzącego huraganu zdecydował się zgodnie z tym, co zawsze mówi, że Ameryka jest dla niego najważniejsza, być na miejscu razem z ludźmi w sytuacji, gdyby do tej katastrofy doszło. I trudno tej decyzji nie rozumieć. Wiemy, że ta wizyta głowy Stanów Zjednoczonych jest po prostu przełożona w czasie, więc nieodwołana. Natomiast same uroczystości były naprawdę świetne, przejmujące dumą wszystkich tych, którzy je oglądali. Słyszałam na ten temat bardzo wiele bardzo pozytywnych głosów. Dostawałam SMS-y, że ludzie po prostu są dumni, że nareszcie doczekali takich czasów, kiedy ważne dla państwa uroczystości są obchodzone w sposób godny, pełen szacunku. Także nawet powiem przytoczę taką jedną zabawną wypowiedź pani, która w Koszalinie niedawno w czasie wizyty pana prezydenta, a konkretnie to się odbyło w Złocieńcu, podziękowała panu prezydentowi, zresztą kilka osób dziękowało za przemówienie wygłoszone 1 września i powiedziała, że udało mu się to, do czego jej się nigdy nie udało doprowadzić, bo zaczęła łzy w oczach swego męża. Chociaż pan prezydent powiedział, że on w tym momencie nie wie, czy to jest komplement. A tym niemniej, ale jednak chodziło o to, że ludzie to odebrali bardzo emocjonalnie, bardzo dobrze i po prostu czuli się dumni z tego, że są Polakami.
Bierzemy na siebie odpowiedzialność, którą nakłada na nas historia. Proszę o wybaczenie, mówił w Wieluniu prezydent Niemiec. Z drugiej strony poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk mówi, dopiero wypłata Polsce odszkodowań przez Niemcy będzie oznaczać, że pomiędzy naszymi narodami doszło do faktycznego pojednania. Jak ocenia pani starania polskiego rządu o odszkodowania wojenne?
Trwają w tej chwili prace nad oszacowaniem strat. Wszyscy wiemy o tym, że straty po stronie polskiej były olbrzymie. To nie tylko 6 milionów zamordowanych ludzi, chociaż oczywiście to jest przede wszystkim, bo to jest najwyższa cena, którą Polska za tą wojnę zapłaciła, ale wszyscy też pamiętamy o tym, że Polska została cofnięta w swoim rozwoju o wiele lat, że został zdemolowany przemysł, że zostały rozkradzione zakłady przemysłowe, zniszczone wsie, zniszczone miasta, czy też totalnie zniszczone i zbombardowane, tak jak Warszawa. I teraz powiedzenie przepraszam, oczywiście jest to wartościowe i ja myślę, że wszyscy potrafią to docenić, że nagle zniknęła narracja o nazistach, którzy się pojawili i tutaj zrobili jakieś takie zamieszanie w tej Europie, w ogóle w całej Europie zresztą. Tylko wyraźnie mówi się o tym, że II wojnę światową wywołali Niemcy. Natomiast faktycznie czas przejść do tego drugiego etapu, czyli zastanowić się na tym, w jaki sposób można będzie nam jako narodowi zrekompensować straty, które ponieśliśmy. Myślę, że oszacowanie tego nie jest tak proste i to jeszcze trwa. I w momencie, kiedy prace nad tym staną zakończone, no to rząd przystąpi do rozmów na ten temat.
Kończąc naszą rozmowę, chciałabym jeszcze powrócić na Pomorze Zachodnie. Ostatnie sondaże pokazują miażdżącą przewagę Prawa i Sprawiedliwości w skali kraju. 47% do niespełna 25% dla Koalicji Obywatelskiej. A jak pani ocenia szanse Prawa i Sprawiedliwości właśnie tu, na Pomorzu Zachodnim?
Trudno jest mi oceniać szanse. Mam nadzieję, że po prostu ludzie widzą i doceniają to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości robił przez te prawie już 4 lata, doceniają dotrzymywanie słowa, realizację obietnic, szacunek dla ludzi, doceniają zmiany, które nastąpiły ich w codziennym życiu, bo rozmawiając z ludźmi, absolutnie zdecydowana większość potwierdza to, że żyje im się lepiej, że są zamożniejsi, że widzą te zmiany, które nastąpiły naprawdę w krótkim czasie. I mam nadzieję, że ludzie doceniając te fakty, nie będą wsłuchiwali się w jakieś pomówienia, oszczerstwa, które przewijają się poprzez różne media w różnych okolicznościach, a które mają zachwiać przekonanie ludzi co do tego słusznego kierunku, który został przyjęty 4 lata temu i który wyraźnie, jak widać, zmienia Polskę na lepsze.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem była minister Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.